Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Wracamy po wakacjach z naszym trybem podcastowym. Dzisiaj zapraszamy wyjątkowo w czwartek, a już od przyszłego tygodnia będziemy się słyszeć co tydzień w środę.
W środę na portalu tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej tok.fm. No i jak zawsze w soboty po godzinie 18 na antenie Radia tok.fm.
Oczywiście wszystkich naszych poprzednich odcinków można posłuchać również na tok.fm.pl i na platformie tok.fm.pl. I my dzisiaj zaczynamy jedną z najważniejszych premier. Już tak drugi odcinek pod rząd mówię o tym, że mamy bardzo ważną premierę. Tydzień temu jeszcze w trybie wakacyjnym rozmawiałyśmy o serialu Ród Smoka, serialu, który nawiązuje i dzieje się w świecie Gry o Tron, a dzisiaj z kolei serial, który dzieje się w świecie Władcy Pierścieni. Wracamy do Tolkiena, Amazon Prime Video. Mamy za sobą pierwsze dwa odcinki serialu Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy.
A o tym, jak nam się ten serial oglądało i jakie mamy oczekiwania, opowiemy już za chwilę.
A za dwie chwile po Władcy Pierścieni jeszcze zrobimy szybki przegląd tego, co czeka nas na jesieni w serialach.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. Zacznijmy od tego, że to serial na Amazon Prime Video, który ma bardzo zły tytuł.
Ja tam się nie będę czepiała tytułu, bo jest tyle rzeczy, o które można się przyczepić do tego serialu, że już naprawdę zostawmy ten tytuł. Pierwsze pytanie jest takie. Czy Tolkien się nie starzeje? Czy Tolkien jest jak elfy i dalej po tych wielu, wielu latach da się go czytać i oglądać i cieszyć się nim w równym stopniu?
Myślałam, że zadasz mi pytanie, które rozgrzało Twittera, czyli Elon Musk i Neil Gaiman dyskutują o tym, czy Tolkien przewraca się w grobie i mają dwie różne wersje tej historii. Elon Musk twierdzi, że tak. Neil Gaiman, który jest wielkim fanem Tolkiena, ale w tym serialu nie maczał palca, uważa, że nie. Jak ja zwykle jednak tak czuję, że jestem osobą, która by zawsze kibicowała Gaimanowi w tym starciu między Gaimanem a Muskiem, ale w tym momencie nie jestem tego pewna, bo w tym serialu, w tych dwóch pierwszych odcinkach, poza pieniędzmi, które leją się z tych efektów specjalnych i z tych widoków i z tego wszystkiego wokół, tam niewiele jest.
Ja nie mam takiego zdecydowanego zdania na temat Pierścieni Władzy, takiego zdania, że to jest w ogóle hała i nie ma z czym tutaj dyskutować, bo jednak te twitterowe dyskusje bardziej przychylają się do strony Elona Muska, który masakruje serial z uniwersum Władcy Pierścieni. Też dużo z tej krytyki, która tam wylewa się z różnych mediów społecznościowych, poświęcone jest castingowi i temu, jak wyglądają aktorzy.
To dla mnie nie są zarzuty, bo ja te dyskusje o tym, czy elfy były czarne,
czy krasnoludy były czarne,
czy hobity były czarne, czy krasnoludy wśród krasnoludów były kobiety, co jest dla mnie dość frapującą, muszę przyznać, dyskusją, one mnie niezbyt interesują.
Były kobiety, miały brody.
No widzisz, ale też niezbyt mnie też interesuje to, jak bardzo ten serial jest wierny Tolkienowi, bo ja nie jestem fanką tego, żeby seriale i filmy były dokładnym odwzorowaniem książek, na których bazują. Nie mam takiej potrzeby i tutaj, uwaga, powiem czystości gatunkowej, bo to jest główny zarzut, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z Tolkienem, że to jest przerobiona historia. Ja uważam, że kolejne dzieło kultury nie musi być konkretnym odwzorowaniem, tylko jakąś zabawą też może być, formatem, stworzeniem czegoś na nowo i że to jest w zupełności w porządku, wręcz może być bardzo ciekawe, szczególnie, że tutaj była bardzo, to było trudne zadanie dla twórców i twórczyń, ponieważ jednak Władca Pierścieni kojarzy się przede wszystkim z filmami Petera Jacksona i to są filmy, które też dały nowe życie Władcy Pierścieni. Kolejnemu pokoleniu po prostu odzyskały Władcy Pierścieni. Ja sama pamiętam, jak czekałam na kolejne części tych filmów i chodziłam na nie do kina i to było ogromne wydarzenie, więc wzięli na tapet ciężki orzech do zgryzienia.
Ja myślę, że Władca Pierścieni już w tej filmowej wersji to była w ogóle rewolucyjna rzecz również dla kina, bo tam pojawiły się dużo bardziej zaawansowane efekty specjalne. Każdy z nowych odcinków, czy to Hobbita, czy to właśnie trylogii, był postrzegany jako, no to teraz zobaczmy, co wydarzyło się w technologii przez kilka ostatnich lat, co nowego nam zaoferuje świat Władcy Pierścieni. Tylko że w ogóle to nie było trochę możliwe. Amazon, który wyprodukował ten serial, nie kupił praw autorskich, czy do właśnie Władcy Pierścieni, czy do Silmariona, czy do Hobbita. Kupił prawa do takiego appendixu, dodatku do Władcy Pierścieni.
Co suplementu.
Poskutkowało tym, że właściwie twórcy, którzy zabrali się za ten serial, czyli Patrick McKay i John Payne, mieli szkielet świata i garść postaci, dosłownie garść postaci, które mogli wziąć w jedną rękę i coś mieli z tego wszystkiego stworzyć i skleić na nowo. Natomiast ja myślę, że musimy o tym porozmawiać, Zuza, bo to jest ważne. I to też odnosi się do naszej ostatniej rozmowy, czyli o Rodzie Smoka. Fanbazy są toksyczne. Fani poszczególnych światów, poszczególnego lore, to jest strasznie toksyczna sprawa, która kiedy tylko zostaje w jakiś sposób zewnętrznie zaatakowana, wpada w szał.
To też widać bardzo dobrze, co się dzieje wokół serialu The Boys i głównej bohaterki z serialu The Boys i aktorki, która właśnie mówi o tym, jak jest atakowana przez... atakowana właśnie, nie krytykowana, nie recenzowana, tylko atakowana. I dla mnie to jest rzeczywiście bardzo niepokojące zjawisko takiego, no to jest tak jakby jak najbardziej fundamentalistycznie nastawieni katolicy do Biblii.
Ojejku, grube porównania tutaj dzisiaj
tak,
lecą.
Niektórzy traktują właśnie, czy to, co było w książkach George'a R.R. Martina, on żyje, więc może się też odnosić, ma taką przewagę nad Tolkienem, czy to, co było w Władcy Pierścieni, tak jakby to, co było tam napisane, jest czymś, że nie można się bawić tą konwencją.
Jest dogmatyczne.
Dogmatyczne, dokładnie tak. I przyznam, że dla mnie to też jest niepokojące. Znaczy, argument niezgodności z dogmatem jest argumentem bardzo trudnym. Można mówić, że u Tolkiena było to opowiedziane tak i tak i moim zdaniem tak było lepiej, to było ciekawsze, to było lepsze, a nie, że to jest zdanie, to jest niezgodne z tym, co napisał Tolkien i koniec tego zarzutu, no. A ja mam ochotę zapytać, no i co z tego?
I żeby nie było, szanuję emocje i ty pewnie też szanujesz emocje, które są związane z tym, że bierze się czyjeś ukochane dzieło i robi się z niego zupełnie inną rzecz, którą była na początku, chociaż tym można też dyskutować, czy aż tak strasznie Pierścienie Władzy odbiegają od tego świata Władcy Pierścieni. To też nie jest dla wszystkich jakby jasne i nie powoduje to powszechna zgoda. Natomiast myślę, że to bardzo jest wszystko spłycane, ta dyskusja i że po prostu twórcom należy się ten kredyt zaufania, szczególnie, że no, ilość negatywnych recenzji na Metacritic, ten serial ma chyba 1,2 w tym momencie ocenę. Jakby to jest absurdalne. Widzieliśmy 2 odcinki, nie wiemy, co tam się będzie działo.
Rekord oglądalności Amazon Prime Video, rekord pieniędzy wydanych na każdy odcinek, $58 milionów na jeden odcinek, a jest ich 8. 20 różnych firm zajmujących się efektami specjalnymi. Te efekty specjalne chociażby można było docenić, ale rzeczywiście jest tak, że mam wrażenie, że są w ogóle dwie dyskusje. To są dyskusje tych ultrasów Tolkiena i dyskusja reszty osób, które też mogły czytać Tolkiena, a które odbierają to jako nowe dzieło popkultury po prostu.
I jestem jak najdalsza od bronienia firmy Amazon. Uważam, że jest
tak, tutaj
ona
jesteśmy zgodne. Tak.
Wyraźnie jedną z najgorszych rzeczy, jakie spotkały świat. Natomiast serial, który stworzyła...
Jeff Bezos jest razem. To jest jakby Amazon i Jeff Bezos.
I nie chcę tutaj zabrzmieć jako osoba, która w jakimś sensie będzie broniła czy tej firmy, czy po prostu umierała za ten serial. Natomiast na przykład to, co bardzo często pojawia się w tym momencie w mediach społecznościowych, to znaczy zarzucanie dziennikarzom tego, że wzięli pieniądze od Amazona i dlatego ich recenzje są pozytywne. Jest tego naprawdę masa. I również w polskim internecie, również polskim dziennikarzom, którzy wyrazili się pozytywnie o tym serialu, zarzucane jest, że po prostu Amazon im za to zapłacił. Myślę, że to jest bardzo nie fair. w stosunku do tych dziennikarzy i ich pracy i dorobku. Okej, okay, Jeff Bezos może być właścicielem Washington Post, ale w Washington Post ta recenzja nie była też wcale taka super pozytywna. Więc robienie z tego takiej wojny bardzo, bardzo mi nie pasuje, natomiast bardzo dobrze działa na promocję tego filmu, serialu.
Rozmawiamy o kolejnej premierze fantasy. Tych premier będzie więcej w tym roku. Fantasy króluje na platformach, jeżeli chodzi o jesień 2022 roku. Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy, nowość od Amazon Prime Video. Twórcy wzięli historię opowiedzianą przez Tolkiena i przerobili ją trochę po swojemu. To może cofając się trochę o krok, opowiemy, o czym jest ten serial. Bo on nie opowiada historii ani Frodo, ani zapomniałam, jak się im nazywał, Bilbo, właśnie, główny bohater Hobbita,
Bilbo Baggins.
Opowiada historię Galadrieli, czyli tej elficy, którą z filmów Petera Jacksona możemy kojarzyć, no to była taka blond włosa elfica grana przez Kate Blanchett.
My mamy na razie po tych dwóch odcinkach zaprezentowaną ekspozycję, czyli znamy głównych bohaterów, tak na dobrą sprawę, nie wiemy za bardzo, co się z nimi będzie działo. Są różne domysły też bazujące na podstawie samego jakby Tolkiena i jego twórczości, natomiast mamy przede wszystkim właśnie Galadrielę. To jest bardzo waleczna elfka, której życiowym celem jest z jednej strony pomszczenie swojego brata, a z drugiej po prostu zgładzenie czarownika Saurona, który cały czas gdzieś w ukryciu przeżył po wojnie, ukrył się, ale Galadriela podejrzewa, że wróci i że po raz kolejny będzie mógł rozpętać chaos w świecie. Ale oprócz Galadrieli mamy bardzo dużo różnych innych przestrzeni, w których dzieje się ten serial i przyznam ci się, że bardzo mi się to podoba. Cały czas jednak odnoszę się do tego Rodu Smoka, który oglądałam tuż przed chwilą. I to, że oni tam cały czas w Rodzie Smoka chodzili po jednym zamku i właściwie niewiele się do tej pory jeszcze wydarzyło w tym serialu, to w tym momencie Władca Pierścieni i Pierścienie Władzy są miłą odmianą, bo rzeczywiście my się ciągle przenosimy po całym świecie, po całym Śródziemiu. I są nawet
I nie tylko.
Są te urocze mapki, które również były we Władcy Pierścieni, że...
I w książkach.
Tak, widzimy je i czasami tak właśnie podążamy mapą z naszymi bohaterami. Jest Nori, jest Arondir, jest Durin, ale może tutaj tobie oddam pałeczkę i opowiesz o którymś z tych bohaterów coś więcej.
Wiesz co, to ja mam ochotę opowiedzieć o hobbitach, którzy nie nazywają się hobbitami.
Harfuty.
Tak, i uważam, że to jest w ogóle od zawsze moja ulubiona grupa etniczna w Władcy Pierścieni, od książek. Za każdym razem ich lubiłam najbardziej i tutaj wielki plus, bo mamy też bohaterkę kobiecą wśród właśnie tej wersji hobbitów, bo jednak mi się ta nazwa Harfutowi jakoś nie podoba.
Bardziej intuicyjne są hobbity.
Tak. I wiadomo wtedy, o co chodzi. Więc tutaj mam wrażenie, że była taka próba, żeby oddzielić się od Petera Jacksona, chociaż w tym momencie i jakoś pomyślałam, że to jest zdecydowanie nieudana próba. Jest to opowieść o ta bohaterka, która jest moją ulubioną i którą najchętniej śledzę, jest taką żoną przygód, hobbitką właśnie, która chce opuścić tych swoich niziołków, bo to też jest inne określenie hobbitów z tłumaczenia Tolkiena i zacząć zwiedzać świat i coraz bardziej opuścić tę swoją rodzinę i sąsiadów.
Chciałabym, żebyśmy do Galadrieli i Noli jeszcze chwilę wróciły, za chwilę wróciły. Oprócz tych dwóch bohaterek powiedziałabym, że głównymi bohaterami jest również Arondir, czyli elf żołnierz, czarny elf.
Teraz powinno taki być, powinniśmy mieć taki...
Naprawdę, my się też z tego wyśpiewamy niestety, ale jakby rasizm jest bardzo poważną sprawą,
tak,
i nie ma tutaj nic wesołego, komentarze są idiotyczne, a ja uważam, że Arondir jest fajną postacią i już pokazał swoją osobowość.
Świetny aktor, naprawdę bardzo dobrze zagrana rola i tutaj mamy też ten wątek romansowy, ponieważ on jest zakochany w kobiecie, w człowieku.
Izmal Cruz Cordova, tylko tak dla porządku odznaczę, czyli właśnie odtwórca tej roli, a jego ukochaną jest Browning, która jest z kolei grana przez Nazanin Boniadi. Tutaj też próżno raczej szukać bardzo gwiazdorskich nazwisk. Raczej jesteśmy przygotowani na to, że dopiero właśnie po Władcy Pierścieni, Pierścieniach Władzy te nazwiska zostaną na serio rozpoznawalne. No i jest wątek, który do tej pory został tak delikatnie zarysowany, czyli Elrond i Durin. Przyjaźń, która wydaje się niemożliwa i które też mieliśmy taki wątek oczywiście we Władcy Pierścieni, czyli ten elf, który przyjaźni się z krasnoludem pomimo ogromnych niesnasek i ansów pomiędzy tymi dwoma rasami.
I mamy też taką wielką politykę, jeżeli chodzi o elfów, bo mamy też króla elfów i to, jak on rządzi. I to widzimy bardzo, bardzo wyraźnie w tych dwóch pierwszych odcinkach, bo te dwa pierwsze odcinki, i to jest bardzo ważne, to jest zawiązanie akcji. Więc rozmawiamy o tym, co tu się wydarzy, ale tak właściwie no, mam wrażenie, że to jest takie otwarcie, bo też widać, że to nie jest serial na jeden sezon zaplanowany, tylko na dużo więcej i myślę, że fakt takiego dobrego otwarcia tylko zachęci Amazon Prime Video, żeby bez względu na recenzję kontynuować ten projekt.
Ale opowieść jest taka, że Mrok powraca, Galadriel ma dobrą intuicję i słusznie boi się Saurona. To już nam pokazał wątek Arondira, który natknął się na pierwszych orków, którzy gdzieś tam z nicości pojawiają się w Śródziemiu i zagrażają no, ludziom w tym momencie przede wszystkim, ale za chwilę zaczną iść dalej. Ja mam teraz w swoich notatkach kolejny podpunkt, który nosi tytuł Biedne kobiety w fantasy.
No jak zawsze. Chociaż Galadriela jest jednak główną bohaterką, jest wojowniczką i dba o swój los.
Wszystkie te kobiety w fantasy, również Nori, ale jak przypomnijmy sobie Ród Smoka, to też widziałyśmy tam takie bohaterki. One wszystkie sprawiają wrażenie, że jako jedyne myślą. Jako jedyne mają, jakby walczą o swoje, mają coś do powiedzenia, że ci wszyscy faceci coś im umyka, gdzieś tam są nieciekawi, te ich postaci nie są tak bardzo zarysowane. I powiem ci, że ja jestem trochę tym sfrustrowana, że ta kobieta w fantasy, to ona się zawsze musi emancypować, zawsze trafi na jakiegoś chłopa, co jej tam będzie mówił, że nie, tam gdzie jakaś wojna, odpocznij sobie, byłaś po ciężkiej podróży, miałaś ciężką misję, byłaś 20 lat na wygnaniu poza swoim krajem, teraz nadszedł czas, żebyś się zrelaksowała w naszej krainie wiecznej szczęśliwości z drinkiem z palemką. No, mnie to trochę denerwuje, chciałabym, żeby te postacie chociaż raz miały takie równe prawa w tym świecie fantasy.
Ale widzisz też zmianę, że one trafiają na pierwszy plan?
Widzę tę zmianę i bardzo to doceniam, natomiast może już musimy przestać opowiadać o tym, że kobiety muszą walczyć o swoje i walczyć o to, żeby ktoś ich posłuchał, nawet wtedy, kiedy nie mają racji, tylko na przykład chciałabym zobaczyć fajną, mądrą władczynię, która będzie na przykład kochana przez swój lud, a nie tak jak w Rodzie Smoka. Więc może się trochę czepiam. Widzę, że po twojej minie, że się trochę czepiam, ale ja już zaczyna mnie to denerwować, że każda opowieść fantasy musi polegać na tym, że coraz liczniejsze zastępy kobiet muszą pokonywać coraz liczniejsze przeszkody. I tutaj, uwaga, zgodzę się z Elonem Muskiem, bo ja tam prześledziłam tę dyskusję twitterową.
Ona jest dość fascynująca i chcę powiedzieć, że też nieźle sobie panowie cisną nawzajem.
No tak jest na Twitterze, lepiej tam nie wchodzić czasami. Musk napisał,
zwykle.
Niemal każdy męski charakter jak do tej pory jest tchórzem, idiotą lub jednym i drugim. Trochę się z tym zgadzam. Nie za bardzo zadowolona z tego powodu, że się zgadzam z Elonem Muskiem, no ale faktycznie tym postaciom trochę brakuje jakby wyzwolenia się z ram, które nakłada na nie konwencja.
Ja wiem, ale też mnie ta słuszność Galadrieli też męczyła. Czyli to, że ona jest tą prawie że Joanną Dark, tą, która uratuje, tą, która ma rację, tą, która podejmuje zawsze dobre decyzje. I to jest jednak dla mnie, no, to jest tak, to są postacie fantasy, ale mogą mieć realne osobowości. Czyli takie niejednoznaczne, wielowymiarowe, dużo bardziej realistyczne, bo to, że jakaś postać jest elfką, nie znaczy, że nie możemy się z nią identyfikować jako z osobą, która na przykład ma wyzwania albo popełnia błędy. A Galadriela w tych dwóch pierwszych odcinkach, jedyne błędy, jakie popełnia, i tu patos, powinna być po prostu ta muzyka
patos, to jeszcze do tego wrócimy.
I wielkie efekty specjalne tylko wtedy, kiedy chcę uratować świat. Więc ja też przyznam, to mnie męczyło. I myślę, że to też było wielką taką zaletą Władcy Pierścieni Petera Jacksona, że te postaci tam były wielowymiarowe i każda z nich była ciekawa. A tu one są takie dosyć papierowe. Takie słuszne. One są takie, jakby ktoś wziął takie archetypy, których potrzebujemy, to dobrze, to teraz potrzebujemy archetypów, postaci, które potrzebujemy, to musi być romans, to musi być coś. Damy dużo kasy na efekty specjalne, damy jeszcze więcej kasy na efekty specjalne, to jeszcze dorzućmy kasę na efekty specjalne i mamy hit. No dla mnie to jest do tej pory za mało. Mam nadzieję, że się mylę. Naprawdę mam nadzieję, że się mylę i że te kolejne odcinki pokażą, że niesłusznie mówię, że to jest takie papierowe.
Ale z drugiej strony bardziej ciekawi mnie to, co nas czeka w dalszych odcinkach Pierścieni Władzy niż w Rodzie Smoka.
A to oczywiście, że tak.
Pomimo tego, o czym powiedziałaś przed chwilą, ale również pomimo tego, że dialogi, które pisane są we Władcy Pierścieni, Pierścieniach Władzy są żenujące. Ja rozumiem, że to jest w pewnym sensie nawiązanie do tej Petero-Jacksonowskich wersji Władcy Pierścieni, bo tam również w ten sposób były prowadzone dialogi pomiędzy różnymi postaciami, ale wypowiadanie się tak kwieciście, tak koturnowo, z taką pompą, patosem i namaszczeniem, to trochę przypomina jakiś bardzo słaby teatr zamiast poważnego serialu, do którego włożyło się masę pieniędzy, to może tym scenarzystom coś trzeba było dorzucić kilka złotych, ale nie, no oczywiście żartuję, taki był pomysł po prostu, że oni wszyscy będą mówić tak, jakby się urwali po prostu z, nie wiem, Odysei.
Zdecydowanie to jest męczące. I tutaj dużo jest takich wątków, które są właśnie męczące w tych dwóch pierwszych odcinkach. Że ja nie czekałam, co będzie dalej, tylko raczej myślałam, o rety, to ile jeszcze? Ile jeszcze do końca tego odcinka? O nie, jeszcze tak strasznie długo. Co nie zmienia faktu, że z przyjemnością bym obejrzała niektóre te sceny na dużym ekranie. I chciałabym jednak to podkreślić, bo parę razy już powiedziałyśmy o tym, ile pieniędzy na to poszło, ale też te pieniądze widać i one są dobrze wydane. Te efekty specjalne są dobrze zrobione, w większości tam są jakieś takie momenty dziwne, ale są spektakularne, te widoki są spektakularne i za to uważam, warto ten serial docenić.
Warto go docenić i też go umieścić w kontekście, bo ostatnie kilka lat nam obfitowało w to fantasy, to znaczy wszyscy szukali tego zastępcę, tego ekwiwalentu Władcy Pierścieni, który nastąpi i znowu rozkocha nawet takich zwyklaków, nie właśnie fanów, fanki fantasy, tylko takich zwyklaków jak ja czy ty, znowu w opowieściach, które są o hobbitach, o smokach albo o wiedźminach. No i trochę to nie następuje do tej pory, ale już mamy jakiś materiał źródłowy i nawet patrząc na te cztery najpopularniejsze seriale, czyli Wiedźmina, Sandmana, ostatniego Neila Gaimana, Ród Smoka i Władcę Pierścieni, to jakbyśmy zebrali to do kupy i pomyśleli sobie nad tymi serialami, to żaden z nich nie jest na dobrą sprawę udany. I pomimo tego, że ja miałam takie poczucie, że Sandman mi się nie bardzo podobał, jakoś nie weszłam w ten świat, to jest i tak najlepszy z tego wszystkiego, co się do tej pory pojawiło.
Ja weszłam w świat Sandmana, ale to na inną rozmowę, bo rozpoczynasz dyskusję, która się nie skończy na trzech zdaniach, więc uznajmy, że ją parkujemy, ale wiesz, ja też widzę taki trend, jeżeli chodzi na przykład o Wiedźmina, to jestem pełna nadziei, bo drugi sezon był dużo lepszy niż pierwszy. I możliwe jest, że w pewien sposób ta fabuła, ci bohaterowie, ci aktorzy się osadzą i że to będzie z następnym sezonem coraz lepsze. Będziemy mówić za chwilę o zapowiedziach na jesień. W tych zapowiedziach no, na koniec tego roku jest też Wiedźmin, kolejny sezon, więc myślę, że wiesz, że tutaj jest szansa, że to będzie się rozwijało i podobnie myślę z Władcą Pierścieni, to znaczy wciąż dwa odcinki, zobaczmy jak pójdzie cały sezon i zobaczmy też co pójdzie za tym dalej, bo kiedy ma się obietnicę, że ta opowieść będzie się snuło długo, to danie dwóch pierwszych odcinków na takie zawiązanie akcji i pokazanie sobie, że wydaliśmy dużo pieniędzy, wydaje się czymś kuszącym i chyba na to się twórcy zdecydowali.
Więc na pewno zostaniemy przy temacie Władcy Pierścieni, Pierścieni Władzy. Będziemy śledziły, co się z tym serialem dzieje, a można go oglądać na Amazon Prime Video.
To tyle, jeżeli chodzi o Władcę Pierścieni, Pierścieni Władzy. Wciąż uważam, że to głupi tytuł, ale mamy jeszcze coś dla was na dzisiaj.
Za chwilę zrobimy przegląd jesiennych serialowych nowości i zapowiemy, na co warto czekać i na co my czekamy. Co roku ta jesień jest zawsze takim momentem, w którym uaktywniają się premiery serialowe. Mamy więcej nowych seriali po wakacyjnej przerwie, po wakacyjnej flaucie. W tym roku mam wrażenie, że tej flauty nie było, szczególnie ze względu na te trzy seriale, o których zresztą wspominałyśmy dosłownie kilka chwil temu, czyli Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy, Sandman
i Ród Smoka.
I Ród Smoka. I to też są seriale zresztą, z którymi będziemy spędzać poniekąd jesień, bo i Ród Smoka, i Pierścienie Władzy cały czas lecą i pojawiają się co tydzień nowe odcinki. Ale nie tylko. Wrócimy też do takich tytułów, które już lubimy, znamy i które o których opowiadałyśmy na tej antenie.
To czy ja mogę zacząć od tego, czego najbardziej się boję?
Aha, czyli tego, co najbardziej nie lubisz.
Nie, raczej tego, czego najbardziej się boję, bo są takie seriale, które dobrze się zaczynały, pierwsze sezony miały dobre, a później już tak brnęły ku przepaści. I moim zdaniem jednym z najlepszych przykładów serialu, który brnie ku przepaści i dochodzimy do tej przepaści, bo to ma być finałowy sezon, to jest Opowieść Podręcznym.
Się wydaje, że on już dawno spadł w tę przepaść, to jeśli chodzi o serial. Tak tylko teraz powiewają te czerwone szaty i serial powoli, powoli leci ku temu, żeby rozbić się gdzieś nisko.
Ale i tak go obejrzymy.
Obejrzymy go też tłumacząc się oczywiście swoimi zawodowymi powinnościami i tym, że to jest trochę...
To wszystko dla was.
To jest trochę jak z Domem z Papieru, że jak już się wkręcisz, to oglądasz, pomimo, że obraża to w ogóle ludzką inteligencję.
Jak mówisz o obrażaniu ludzkiej inteligencji, to też trzeba powiedzieć w kolejnym serialu, czyli trzeci sezon Emily w Paryżu, który też ja obejrzę oczywiście tylko ze względu na zawodową ciekawość, jak bardzo złe to może być.
Ja już zostawiłam Emily w Paryżu po pierwszym sezonie, wydaje mi się, że wystarczy mi już, ale brawo dla Zuzi, która dzielnie się trzyma. No to dajmy coś na kontrze, bo tak zaczęłyśmy od tego, czego nie polecamy, więc może powiemy o czymś, co polecamy i tutaj sprawa idealna. Ostatni sezon.
Serce mi pękło, jak przeczytałam, że jest to ostatni sezon. Zresztą Krystyn Barański, czyli odtwórczyni głównej roli, też była zaskoczona tym, że to będzie ostatni finałowy sezon.
Ten serial jest mało popularny w Polsce, a powinien być bardziej, dlatego że jest naprawdę dobrze napisany, że ma tę ogromną zaletę, że odnosi się do bieżącego świata, bieżącej rzeczywistości, bardzo szybko i bardzo sprawnie komentuje amerykańską politykę.
Dlatego najlepiej oglądać go na bieżąco, ale też myślę, że cofnąć się do poprzednich odcinków też warto, a można to zrobić na HBO Max. No to jest, to mi złamało serce trochę. Będę bardzo tęsknić za tymi bohaterkami głównie, bo ten serial wisi głównie na bohaterkach i to jest jeden z dwóch spin-offów, które są lepsze naszym zdaniem, już mogę chyba powiedzieć naszym zdaniem, niż seriale oryginalne, czyli właśnie, bo to jest spin-off Żony Idealnej, a drugi to jest Zadzwoń do Saula, spin-off Breaking Bad.
To może powiedzmy teraz o czymś nowym, czego jeszcze nie znamy, ale cieszymy się już na samą myśl, że możemy to obejrzeć.
Myślę, że myślisz.
Szeroki gest ręką zaprezentowała w tym momencie Zuzia.
O serialu Wednesday Tima Bartona.
Nie, ale okej, zacznijmy od niego. Kiedy premiera?
No jesienią, jeszcze nie wiemy kiedy. Nie znamy jeszcze dokładnej daty, ale prawdopodobnie to będzie w listopadzie. Na Netflixie pojawi się serial o jednej z bohaterek Rodziny Adamsów, Tim Burton, czyli ten twórca, który odpowiada za Edwarda Nożycorękiego, czy za na przykład Gnijącą Panną Młodą, czy za Sweeney Todda.
No nie trzeba przedstawiać, wszyscy wiedzą, kim jest ten reżyser i twórca filmowy, no i chyba też rodzinę Adamsów nie ma komu przedstawiać. Dość charakterystyczna i ekscentryczna rodzina. Zresztą też wiele, wiele różnych dzieł popkultury, od animowanek do filmów pełnometrażowych powstało.
Tak, w serialu pojawi się też Christina Ricci, która grała Wednesday w tej poprzedniej produkcji Tima Burtona, ale też moim zdaniem ciekawe może być to, że to właśnie Wednesday staje się główną bohaterką. To nie jest rodzina Adamsów, mamy Wednesday, czyli tą córkę, która nie radzi sobie z życiem w liceum. I wiesz, kto będzie dyrektorką szkoły, jej liceum?
No.
To jest rycerka z Gry o Tron. Wysoka rycerka.
Gwendolyn Christie,
cudownie. Tak. Myślę, że to jest niezłe połączenie. Naprawdę mam wysokie oczekiwania i jakąś duże nadzieje związane z tym serialem.
Ja również na pewno go będę oglądała i tu po raz kolejny pojawia się to, o czym dyskutowałyśmy przed chwilą, czyli Girls to the Front, dziewczyny na pierwszy plan, i to właśnie z ich perspektywy opowiadane są kolejne historie, które już z popkultury czy kultury znamy. A jak już jesteśmy przy znanych kobietach, to ja miałam na myśli, zapowiadając premierę, na którą bardzo czekam, serial o cesarzowej Sisi.
Która z nas się wychowana w latach 90. nie oglądała historii o cesarzowej Sisi, która w rzeczywistości nie była taka sympatyczna, chciałam powiedzieć.
Oj, tam rzeczywistość. Ja najbardziej pamiętam cesarzową Sisi sportretowaną przez Romy Schneider z filmu z lat 50. I to ona jest dla mnie tym idealnym archetypem opowiadania o tejże historycznej bohaterce. No a jak będzie u Netflixa, tego dowiemy się 29 września.
Czyli już za chwilę i na pewno tutaj porozmawiamy w Szkoda Czasu.
Jak
na złe
amen
serial
w pacierzu.
Nawet była kreskówka, pamiętasz?
Pamiętam, ja wszystko oglądałam, ale ta Romy Schneider jednak przebijała wszystko.
Jak jesteśmy przy królowych, no to trzeba powiedzieć, że The Crown. Kolejny sezon historii królowej Elżbiety i nowa królowa.
Nowa królowa, czyli Imelda Staunton, nam tutaj w Polsce chyba najbardziej znana, zresztą nam tutaj w Polsce w tym pokoleniu najbardziej znana jako Dolores Umbridge z Harry'ego Pottera. Nie mogę się doczekać tego, jak ona sportretuje Elżbietę II, szczególnie, że poprzedniczki poradziły sobie z tym zadaniem wybitnie. Zarówno Claire Foy, jak i Olivia Colman zostały obsypane nagrodami za swoje kreacje.
Mamy też kolejne trudności w życiu królowej Elżbiety. Będą rozwody, czyli ten najmroczniejszy rok, jak to nazywa go królowa Elżbieta, kiedy troje jej dzieci w jednym roku się rozwiodło. Między innymi będzie już rozwód księżnej Diany i księcia Karola. Nie wiemy, czy w tym sezonie będzie też śmierć księżnej Diany.
Oj, chyba nie. Chyba kręcą kolejny, w którym właśnie w tym momencie występuje Diana. Na pewno będzie ciekawy i już zbliżamy się z serialu, który na początku był jednak interpretowany jako serial historyczny, do serialu, który teraz będzie bardziej serialem plotkarskim, czyli najbardziej zbliżony do naszej rzeczywistości i tego momentu, w którym status rodziny królewskiej nieco się zmienił. A jeśli już jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to przenieśmy się do Irlandii.
Oczywiście.
Nowy sezon The Girls. Jest to serial, który powinien być o wiele bardziej doceniany i o wiele bardziej popularny niż jest.
I wiem, jak zachęcić niektórych z was do tego, żeby ten serial obejrzeć. Uwaga! Ponieważ bardzo popularny w Polsce jest serial Bridgertonowie Netflixa, to postać, aktorka, która będzie główną bohaterką trzeciego sezonu Bridgertonów, czyli Penelope, jest jedną z aktorek właśnie z serialu Netflixa The Girls.
Całe szczęście niewiele wspólnego mają The Girls z Bridgertonami.
Zero właściwie, jakby tak się zastanowić.
Oprócz tej aktorki.
Oprócz tej aktorki, że są po angielsku.
The Girls to jest brytyjski sitcom dla nastolatków, który dzieje się w latach 90. i oprócz tego, że odnosi się do życia w liceum i różnych problemów, które mają nasze główne bohaterki i bohaterowie, to odnosi się również do historii, dlatego że jest kręcony w momencie, kiedy w Irlandii Północnej były te najbardziej intensywne momenty konfliktu. Na przykład w serialu jest sportretowany moment porozumienia wielkopiątkowego. Więc to wszystko trochę, można to tak nazwać sloganowo, dorastanie na tle wielkiej historii. Ale to jest przezabawny serial z wspaniałymi dialogami błyskotliwymi i aktorkami, które stają na wysokości zadania.
ale jak już jesteśmy przy nastolatkach, to ja jestem bardzo ciekawa serialu Klub Północy Mike'a Flanagana. To będzie serial Netflixa, który będzie opowiadał o nastolatkach w hospicjum, które, żeby oswoić się ze śmiercią, będą opowiadać sobie różne bardzo mroczne historie. No i kwestia fantasy i mroku to też jest temat przewodni wielu seriali tej jesieni, no bo będziemy mieć nowego Wiedźmina pod koniec roku, to już bardziej zima, nowe mroczne materie, czy Gabinet osobliwości del Toro w październiku, więc sporo takich seriali. Fantasy, mrok, trochę horror. Mike Flanagan tworzył te seriale Dom na wzgórzu.
Więc to na pewno będzie ciekawe i na pewno zerkniemy na to. Zobaczymy, czy uda nam się to umieścić w naszych podcastach. Ja też bardzo czekam na nowy sezon Białego Lotosu. To jest serial, który na nas nie zrobił tak dużego wrażenia, jak na reszcie widowni, mam wrażenie, że dałyśmy mu dużo niższe oceny niż reszta recenzentów czy recenzentek. Natomiast ja bardzo się cieszę na ten nowy sezon, głównie dlatego, że jego centralną postacią będzie aktorka, będzie postać grana przez Jennifer Coolidge, a to jest osoba fenomenalna i świetnie również sportretowała swoją bohaterkę w Białym Lotosie. No i dwa, że cieszę się, że drugi sezon będzie się dział na Sycylii, w Katanii i będą przepiękne widoki.
Tak, bo ten serial ma taki jest taki problem z tym serialem, że to ma być taki lewicowy serial, ale właściwie jest taki burżuazyjnie lewicowy.
Myślę, że szerzej będziemy musiały
się... Użyłam tego słowa, burżuazyjnie lewicowe, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi.
Myślę, że będziemy o tym serialu jeszcze sporo mówiły za tydzień bądź dwa, dlatego, że jest rozdanie nagród Emmy, a ten serial jest nominowany aż w 20 kategoriach i prawdopodobnie zgarnie bardzo dużo statuetek, więc chcąc, nie chcąc, będziemy musiały do niego wrócić.
Ja nie będę płakać, jak zgarnie dużo statuetek, ale też myślę, że jest wiele ciekawszych seriali. Zobaczymy, jak drugi sezon. Z takich jeszcze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to pojawi się na Disney Plus serial Willow, Drużyna na ratunek, o takim niskorosłym czarodzieju. To jest taki znany z końca lat 80. bohater, więc Disney Plus sięga po sprawdzone formaty, tak samo jak oczywiście Andor, Początek Rebelii, czyli znowu Gwiezdne Wojny
czyli... po raz 1256. Naprawdę, no. Nic mi tak nie obrzydziło Gwiezdnych Wojen jak Disney Plus.
Tak, no tego jest tam bardzo, bardzo dużo, tak samo jak różnych seriali superbohaterskich. No i oczywiście mamy nową produkcję Ryana Murphy'ego, chociaż muszę przyznać, że coraz mniej entuzjastycznie podchodzę do jego twórczości. To mam wrażenie, że z serialu na serial po prostu jest coraz gorzej.
To jest na szczęście seria, więc może będzie całkiem ciekawie. Antologia, czyli American Horror Story, kolejna opowieść, która ma nas przerazić.
The Watcher.
Oczywiście na jesieni i już w samym wrześniu czeka nas dużo więcej premier. Śledźcie nas i zaglądajcie, co nowego polecamy, bo na pewno będziemy na bieżąco z tymi najnowszymi produkcjami i najnowszymi serialami tych produkcji, które już lubimy.
Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku, szkoda czasu na złe seriale na Instagramie. A jak chcecie też jeszcze nam napisać takiego osobistego maila z tym, dlaczego się mylimy w jakiejś sprawie, albo dlaczego mamy rację, albo dorzucić coś, co powinniśmy obejrzeć, to seriale@opatok.fm też można pisać.
A ja przypominam, że od następnego tygodnia słyszymy się w środę.
Do usłyszenia w takim razie.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.